Dzień dobry Państwa, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj sprawy europejskie, bo w naszym studiu marszałek województwa Marek Woźniak. Dzień dobry Panie Marszałku.
Dzień dobry, witam słuchaczy bardzo.
Ale zaczniemy od bieżącej kwestii, bliskiej każdemu Wielkopolaninowi. Dzisiaj w Poznaniu zostały wręczone nagrody honorowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Przed nami także 106. rocznica wybuchu powstania. Czas niestety nie gra na korzyść pamięci, która staje się coraz bardziej ulotna, a emocjonalne więzi z bohaterami tamtych wydarzeń są coraz słabsze. W marcu przyszłego roku minie 20 lat od śmierci ostatniego powstańca, Jana Rzepy. Czy będzie jeszcze okazja, by zrobić coś dużego, panie marszałku? No, na miarę Hiszpanki, czy jakiejś inscenizacji na Placu Wolności, którą wspominamy, że była transmitowana w telewizji? Czy to już będzie tak, że powstanie wielkopolskie będzie obchodzone w Poznaniu 26 wieczorem i 27?
Muzeum będzie powstanie wielkopolskiego. To będzie taka duża sprawa. Jest cały czas w budowie. Budowa idzie pełną parą. Liczę, że na przełomie 26-27 to muzeum zostanie zakończone. Będzie interesująca wystawa. Myślę, że to będzie taki widoczny dowód, że nadal powstanie jest dla nas Wielkopolan ważne i że inni to w całym kraju też zobaczą i docenią.
To można jeszcze marketingowo jakoś sprzedać dla młodego pokolenia zwłaszcza, bo wie pan, dla nas tak, to jest ważne.
Ale tak, ja myślę, że cały czas staramy się szukać najróżniejszych odsłon przekazu powstańczego. Oczywiście poza tymi tradycyjnymi uroczystościami, które mają oczywiście swoich stałych uczestników, ale one pewnie dla większości nie stanowią jakiejś wielkiej atrakcji. Ale jest też szereg najróżniejszych inicjatyw. Ja się cieszę, że wiele środowisk najróżniejszych stara się znaleźć swój sposób świętowania. Są biegi. Wiara Lecha na przykład robi co roku już w tej chwili bieg wokół stadionu. Są też inni organizatorzy najróżniejszych biegów, są marsze, pewnie z jakimś politycznym trochę przesłaniem, ale póki co nie ma tam jakichś ekscesów, więc to też cieszy. Zaczynają przy pomniku powstańców wielkopolskich po uroczystościach oficjalnych. Są najróżniejsze konkursy, są najróżniejsze artystyczne przedsięwzięcia, więc myślę, że każdy jakiś swój sposób na świętowanie odnalazł. Ważne, żeby to było radosne i takie autentyczne, że to jest coś ważnego dla nas. I tu się nie zgodzę, że ten upływ czasu działa na niekorzyść, bo mam wrażenie, że Wielkopolanie tak się najpierw rodzinnie głęboko zastanowili, jak to z ich dziadkami, pradziadkami było. Potem zobaczyli, że jednak wykazali się w tamtych czasach, a dzisiaj mają jakieś poczucie dumy z tego powodu i chcą to kultywować, chcą się jakoś legitymować tą powstańczością rodziny. I myślę, że to jest duży kapitał na przyszłość jeszcze.
No i teraz od spraw, proszę Państwa, Wielkopolski przejdziemy do spraw europejskich. 1 stycznia po raz drugi w historii Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli bezpieczeństwo Europy. Czy bezpieczeństwo Europy będzie kwestią najważniejszą przez najbliższe pół roku? W Stanach Zjednoczonych zmienia się prezydent, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, Korea, oczywiście wojna w Ukrainie. Czy pana zdaniem konflikt za naszą wschodnią granicą zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku, kiedy Donald Trump obiecuje, że kiedy on zostanie prezydentem, to będzie koniec wojny?
No to jest wielki znak zapytania, ale muszę powiedzieć, że jeśli tak szybko się zakończy, to niekoniecznie dobrze się zakończy, bo tutaj oczywiście ze strony Rosji będzie próba ustabilizowania potencjalnej granicy Rosji na terenach zdobytych, stąd ta ciągła ofensywa i to zdobywanie kilometra, jeszcze jednego kilometra kosztem ogromnych strat. To tylko dyktator może sobie pozwolić na to, żeby tak szafować ludzkim życiem. Właściwie to ludzkie życie nie ma żadnej wartości dla Rosjan, jak widać. Ale chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej terytorium i potem powiedzieć, tu się zatrzymujemy i tutaj jesteśmy gotowi zawrzeć jakieś porozumienie pokojowe. Na pokój się nikt nie zdecyduje, jak sądzę, co najwyżej na jakieś zamrożenie, zawieszenie broni, jakąś linię demarkacyjną, ale to nie będzie dobre rozwiązanie, jak sądzę.
To może być przerwa też w działaniach wojennych.
Tak, może być przerwa na 5-10 lat, może dłużej.
A myśli pan, czy w Brukseli mówi się, bywa pan przecież często, czy mówi się o tym, żeby przywrócić tę ideę powstania tej armii europejskiej, żeby nie być zdanym tylko na NATO?
No, mówi się o tym, ale ja myślę, że to jest dość daleka droga. Dzisiaj ten potencjał jest w państwach członkowskich i już koordynacja dobra by dawała jakiś efekt. Ja sądzę, że trudno rozważyć taki wariant, że Amerykanie w ogóle się wycofają. Co prawda niektórzy by bardzo chcieli, oczywiście wrogowie nasi, żeby Amerykanie się zainteresowali inną częścią świata, na przykład Morzem Południowochińskim i powiedzmy potencjalną agresją Chin na Tajwan i odciągnęło, żeby tą uwagę od Europy, ale myślę, że Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że bez ich obecności tutaj Europa jest póki co za słaba. Trzeba ją co najwyżej zmusić do tego, żeby się wzmocniła, ale na razie nie widzę szybkiego scenariusza tego wzmocnienia.
A myśli pan, że kwestia obecności Ukrainy w Unii Europejskiej jest na tyle realna, że możemy mówić o tej perspektywie, nie wiem, 10 lat, 15?
To jest też bardzo trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że jestem raczej pesymistą. Mogą co prawda pojawić się takie polityczne, bardzo silne bodźce, które każą przyjąć na przykład do Unii Europejskiej, a może wcześniej do NATO, część Ukrainy, ale to tak czy owak będzie dość ryzykowna decyzja. Myślę, że nie jestem tutaj w stanie podjąć takiego dialogu, który by przekonał do takiego czy innego scenariusza. Wiem tylko, że członkostwo w Unii to jest ogromne wyzwanie dla każdego państwa. Ono musi się dostosować w wielu dziedzinach. Trudno byłoby przyznać Ukrainie jakieś nadzwyczajne prerogatywy, które by pozwoliły uniknąć szeregu regulacji, przymknąć oko na ogromną korupcję i tak dalej. To byłby jakby inny wariant państwa członka Unii Europejskiej, więc nie wiem, czy politycy są w stanie taki scenariusz przyjąć.
To jest pytanie, czy Władimir Putin prędzej przełknie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, czy w NATO, bo w Polsce było akurat najpierw NATO, a później Unia Europejska. Natomiast wracając do tego wątku Ukrainy, to jest pytanie też o rolnictwo, co może być dla Unii Europejskiej ogromnym problemem. Widać to chociażby w sprawie Mercosuru, czyli tego porozumienia Unii Europejskiej z Ameryką Południową, z kilkoma państwami, które produkują bardzo dobrą żywność, prawdopodobnie. To oczywiście zdania są podzielone, ale wiemy, że jakościowo niektóre produkty są bardzo dobre, ale są też bardzo tanie i mogą być zagrożeniem, zwłaszcza dla francuskich rolników i chociażby tych w Polsce.
Na pewno, to jest ogromny dylemat, dlatego że porozumienie z Mercosurem miało też dać Unii Europejskiej ogromne rynki zbytu dla swojej produkcji przemysłowej, bo Unia Europejska została dość mocno ograniczona w możliwościach ekspansji gospodarczej, bo Daleki Wschód właściwie okazuje się, że nie potrzebuje za bardzo produkcji europejskiej, bo Chiny wypełniają cały ten rynek. Jak wiemy, jest ogromne załamanie produkcji samochodów chociażby w Niemczech, bo kiedyś Chiny były dużym importerem, a dzisiaj Chiny są eksporterem samochodów i rynek Unii Europejskiej ma z tym coraz większy problem. Więc Unia szuka też miejsca, gdzie mogłaby w formie wolnej wymiany handlowej dokonać pewnej ekspansji gospodarczej. Mercosur jest akurat takim obszarem dość zasobnym ludnościowo i ogromnym rynkiem. Co prawda problemy gospodarcze, jak wiemy, tam zawsze są ogromne, ale to społeczeństwa też się bogacą i też byłyby klientami dla europejskiej produkcji. Natomiast no, jakby w zamian trzeba by otworzyć drzwi do produkcji rolnej. To jest rzeczywiście zagrożenie zwłaszcza dla tych państw, które stawiają na rolnictwo, czyli dla Polski i Francji najbardziej, ale czy inni nie będą tutaj lobować? Może jakiś kompromis się uda zawrzeć, jakieś określone kontyngenty, czy jakieś ograniczenia. To jest kwestia dobrej negocjacji. Podobnie jak z Ukrainą, bo Ukraina to jest też obszar, jak wiemy, od wieków produkcji zbóż, gdzie to zboże potrafi naprawdę obficie rosnąć. Tam w tej chwili działają przecież ogromne korporacje zachodnie. To nie są przecież indywidualni rolnicy ukraińscy, więc też trzeba ich traktować no, rynkowo, ale z drugiej strony tak, aby ten polski interes nie został naruszony, więc to też jest trudne zadanie.
No i na koniec, panie marszałku, najtrudniejsze pytanie. Pytanie o KPO. Miesiąc temu marszałek Jankowiak mówił w tym studiu, że prawdopodobnie nie uda się już zakupić chociażby jakichś pociągów, dlatego że zostały 2 lata do wydania tych pieniędzy. Nikt tak szybko pociągu, tramwaju nie zbuduje. Mhm. Myśli pan, że jest szansa, żeby właśnie przy tej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej udało się renegocjować terminy, przynajmniej o rok?
Wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Polska w wyniku takiej, a nie innej polityki poprzedniego rządu straciła 2 lata. To są bardzo istotne 2 lata. Ten okres, kiedy trzeba wydać pieniądze, to jest na dzisiaj połowa 2026 roku, czyli praktycznie już zaraz, blisko. Jeśli chodzi o duże inwestycyjne projekty, to jest bardzo mało czasu. No apelujemy wszyscy o to, żeby komisja zawnioskowała do Rady albo też podjęła intensywne kroki, żeby przedłużyć ten okres o kolejne 1,5 roku. Tak, żeby to był być może koniec roku 2027, wtedy ta perspektywa dawałaby możliwość już rozpatrywania przetargów, takich właśnie zakupów jak tabor, czy też dużych inwestycji. Jeśli tak się nie stanie, to część tych dokumentacji wyląduje po prostu na półce i nie będzie zrealizowanych. To wszyscy sobie zdają z tego sprawę.
Jakie to są pieniądze, panie marszałku, dla Wielkopolski? Jakiego rzędu?
Znaczy trudno powiedzieć, bo decyduje o tym rząd i on będzie sterował tymi pieniędzmi tam, gdzie będą projekty, gdzie będzie szansa wydatkowania tych pieniędzy, więc to nie jest tak, że jest jakiś współczynnik na mieszkańca czy na... Tak próbowano to liczyć, ale to raczej było dość naiwne liczenie, że trzeba pomnożyć jakąś kwotę przez ilość mieszkańców i wtedy to będzie należna wartość. KPO jest zarządzane centralnie. To jest jeden z tych programów, które są zarządzane centralnie. Tutaj regiony nie mają żadnego głosu w tej sprawie. My jesteśmy pośrednikiem w 2 drobnych kwestiach. Wodociągi, kanalizacja dla obszarów wiejskich i też kwestie wodne, to się jeszcze waży. Ale to będą pieniądze rzędu 70 w jednym przypadku, 100 milionów w drugim przypadku, raczej dla obszarów wiejskich. I mamy być tutaj pośrednikiem i co ciekawe, pośrednikiem za własne pieniądze, bo nawet w tym programie nie przewidziano, bo jest właśnie centralny, nie przewidziano dla pośredników żadnych środków finansowych. Więc to tak będzie trochę pro bono ze strony budżetu województwa.
No i też nie jakieś poważne pieniądze. Bo to
nie jakieś wielkie pieniądze, więc tutaj te miliardy powinny iść na duże inwestycje, moim zdaniem, w energetyce. Polska to jest kraj, który powinien zmodernizować w bardzo szybkim tempie sieci energetyczne, bo inaczej nie podłączymy tych wszystkich odnawialnych źródeł energii, ani wiatraków, ani ogniw fotowoltaicznych na domach i będziemy po prostu tutaj cierpieć na taki typowy zastój, zamrożenie. I tam powinny iść miliardy złotych. Nie wiem, czy uda się je wydać.
Jakbyśmy teraz o prądzie zaczęli rozmawiać, to byśmy tutaj kolejne 10 minut
do późnego wieczoru.
Bardzo dziękuję. Marek Woźniak, marszałek województwa państwa i moim
gościem. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo, Wojciech Chmielewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.